Chciałbym dzisiaj rozpocząć od wersetu z Ewangelii Mateusza. To jest 6 rozdział i werset 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mamy szukać Królestwa Bożego. To jest nasz cel. Na tym mamy się skupić. Gdy na tym się skupimy, to inne Pan Jezus mówi, będzie nam dodane. Gdy zastanawiałem się nad tym słowem, to Bóg mi pokazał to, czego ja mam szukać. Ten mój główny cel. Królestwo Boże. I od razu moje myśli skierowały się do objawienia. Tam, gdzie czytamy o tym, gdy już będziemy w tym innym życiu. Gdzie będziemy cieszyć się obecnością naszego Pana, naszego Boga. I chciałbym to przeczytać. To jest z Objawienia 21 rozdział. Zawsze, gdy czytam ten fragment, to on przynosi mi tyle radości. To, co Jan zobaczył, co mu zostało objawione. I on nam to chce przekazać. Ja myślę, że Pan Jezus nam to też chce przekazać. I on nam przekazuje przez Jana. I to się zaczyna. Co Jan zobaczył? I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Teraz jest tak w naszym życiu, że mamy smutek, mamy łzy. Ale wtedy tego nie będzie. Nie będzie smutku, nie będzie łez, będzie radość. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega. Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Czy można sobie wymarzyć coś piękniejszego? Będę mu Bogiem, a Bóg mówi do mnie, a ty będziesz moim synem. Wiecie co? To jest niesamowite, że jesteśmy synami Boga. Przez krew Jezusa, przez to, co się wydarzyło na Golgocie, przez Jego ofiarę, jesteśmy Jego dziećmi. Ja jako ten ojciec tutaj na ziemi popełniłem wiele błędów. Ale popełniając te błędy, nigdy nie zakładałem, że ja chcę źle dla mojego dziecka. Jeśli patrzę na mojego ojca, który jest człowiekiem niewierzącym i popełnił masę błędów, to wiecie, co mi dało takie zrozumienie całej sytuacji? Że on nie miał ojca. Bo jego ojciec umarł, jak on był małym dzieckiem. I on nie miał gdzie się tego nauczyć. Gdzie to zobaczyć. I on po prostu nie potrafił być dobrym ojcem. Ale z Bogiem tak nie jest. Bóg jest Bogiem, Bóg jest ojcem, który umie być ojcem. Który umie okazać tą miłość, która dla nas, myślę, jest jeszcze nieosiągalna. Wiecie co, ja wykonuję zawód kierowcy, jeżdżę dosyć dużym autem i jak nad tym wszystkim się zastanawiałem, to przeczytałem ten werset 33, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I to jest ten nasz cel. I wiecie, mam nawigację w aucie i dostaję ten cel. I muszę go wpisać w tą nawigację. I ona mnie później prowadzi do tego celu. Naszym celem jest to, co tutaj przeczytaliśmy. Nowe niebo i nowa ziemia. Nowe Jeruzalem. Tam, gdzie tu mamy opisane to wszystko. Tą wspaniałość. Te wszystkie bramy z jednej perły. Wymiary mamy podane. Ale jeśli zaczniemy czytać od 22 wersetu, lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemscy wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Tam czytamy też o drzewie żywota, które będzie wydawało co miesiąc owoc. Będziemy mieli do tego drzewa przystęp, bo życie mamy wieczne przy Panu naszym. I to jest ten nasz cel. Ale jak mówiłem o tej nawigacji, to wiecie, ja mam taką nawigację, która ma wbudowaną kartę SIM i ona jest tam połączona z tym całym systemem. A jak jest tą naszą duchową nawigacją w naszym życiu? Bo ona ma być połączona z naszym Panem, który idzie przed nami, prowadzi nas, który pokazuje nam drogę. Ale gdy zacząłem używać tej nawigacji mojej, to musiałem wprowadzić na początku pewne parametry. Długość, ciężar i tak dalej. I jakie te parametry my mamy wprowadzić w tej naszej duchowej nawigacji? Bo tak naprawdę najłatwiej się jedzie gdy człowiek nie jest obciążony niczym, nie niesie ciężaru. Ale to nie jest takie łatwe w naszym życiu. Bo są rzeczy, które nas dogniatają, które nas obciążają. A to nie pomaga nam w dotarciu do celu. Ta moja nawigacja podaje mi czas, w którym dojadę do wyznaczonego celu. Tutaj nie mamy czegoś takiego. Nie wiemy, ile mamy czasu na tą podróż. Może mamy czas do jutra, może za 10 lat. Ten, który nas prowadzi, wie o tym. I myślę, że prowadzi nas taką drogą, byśmy ten cel osiągnęli. I wiecie co, jak zacząłem używać tej mojej nawigacji, to musiałem ją poznać i do niej się przyzwyczaić. I parę razy musiałem ją sprawdzić, czy ona mnie nie chce wyprowadzić na manowce, na złą drogę. I po takich kilku doświadczeniach nauczyłem się, że ona mówi prawdę. Że ona ma wiedzę, której ja nie mam. Ona wie, w którym miejscu jest korek, wypadek, prowadzi mnie najszybszą drogą. Ale tak jak mówię, musiałem tego doświadczyć i dotknąć. I myślę też, że w naszej duchowej drodze jest tak, że czasami potrzebujemy, może to nie jest dobre w naszym życiu, ale tak się zdarza, że próbujemy sprawdzić Pana Boga. A może czasami jesteśmy niecierpliwi i chcemy sobie skrócić tą drogę. A może się odzywa stary człowiek, który jest w nas. A może przychodzi przeciwnik i mówi: nie skręć w prawo, idź w lewo. Myślę, że nie można tego wykluczyć, ale decyzja należy do nas, bo drogę mamy wyznaczoną, tą najszybszą i najkrótszą. W tej mojej nawigacji są takie opcje jeszcze tej drogi, gdzie jest też opcja na przykład łatwa droga. Ale w naszej duchowej nawigacji nie ma takiej opcji, bo ta droga nie jest łatwa. Ta droga nie jest łatwa, bo czytamy, że my w naszym duchowym życiu, ja myślę, że tutaj zebrani i tam w Finlandii dokonali tego wyboru już, ale być może ktoś będzie tego słuchał, gdzie stoi przed takim wyborem. I tu czytamy o dwóch drogach. To jest werset 13, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią chodzą. A ciasna jest brama wąska i droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ja znalazłem tą drogę. Jestem na niej. Na tej wąskiej drodze. Ale ona jest ciasna. Ciasna droga wymaga, jak jadę tym moim autem, wymaga dużej koncentracji. I my musimy być w naszym duchowym życiu skoncentrowani, trzeźwi. Każdy błąd, który popełnimy, wydłuża nam tą drogę. wydłuża nam czas dotarcia do celu. Jest taki komunikat w nawigacji, gdy chciałem jakby wybrać swoją wersję drogi, bo ta moja nawigacja nie zmusi mnie, żebym jechał tak, jak ona mi pokazuje. I jest taki czasami komunikat, który się pojawia, oby on się nie pojawił w naszym życiu. Zawróć, jeśli to możliwe. Bo jeśli w naszym życiu pojawi się taki komunikat, to wiecie, gdzie musimy się zawrócić? Do samego początku. My nie skręcimy w najbliższą przecznicę, w prawo czy w lewo. Musimy się cofnąć do samego początku. Czyli musimy stanąć, gdzie jest wąska brama. Jest taka jeszcze opcja, jakimi drogami chcę jechać. Płatne autostrady, ale też jest taka opcja drogi gruntowe. Od razu zamknąłem tą opcję. Nie drogi gruntowe. Jak się idzie pieszo, to droga gruntowa nie jest zła. Ale wiecie co, nie o to chodzi. Bo w naszym duchowym, w naszej duchowej podróży mamy opierać się na drodze, która jest oparta na fundamencie. Mamy iść drogą, którą pokazuje nam Jezus Chrystus. On jako pasterz prowadzi nam tą drogą. Mamy iść za Nim. Na kim będziemy polegać? Na naszych wyborach? Na tym świecie, który otacza nas dookoła? A tu w tym samym rozdziale czytam o fundamencie, na którym my musimy budować naszą drogę. Przeczytam od 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Na Jezusie. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. W tej mojej podróży chcę być mądry. Chcę budować na Jezusie. Chcę, żeby mnie posilał, żeby mi uzdrawiał moje ciało, tak jak modliliśmy się dzisiaj o brata. Wierzę w to, że on w stanie jest przeprowadzić mnie tą drogą. Optymalną. I chcę budować na tej opoce, jaką jest Jezus. Nie chcę być mężem głupim, który może będzie myślał, żeby sobie skrócić drogę, ale nie wie, że ją wydłuży. I w tej naszej podróży tej życiowej podróży, którą my tu odbywamy, nie ma kompromisów tak naprawdę. Albo idziemy za tą naszą nawigacją, za Jezusem, która nas prowadzi, albo idziemy własną drogą. Tutaj też w tym kazaniu na górze, że nie możemy dwóm panom służyć. Czytamy o tym. Posłuszeństwa, pokora to są cechy, które pokazuje nam tutaj gdzieś jest o Królestwie Bożym. Możemy przeczytać, co to jest Królestwo Boże. I tu w 20 rozdziale czytamy, albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Znamy tą historię. Ale ona się sprowadza właśnie do posłuszeństwa naszemu Panu. Do tego, że chodzimy w pokorze, że jesteśmy ugruntowani na Jego fundamencie, że nasze życie jest Jemu podporządkowane, że On nas prowadzi. Nie ma innych możliwości. Apostoł Paweł pisał, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. A niewolnik w tamtych czasach nie miał swojego życia. Nie miał swoich marzeń, aspiracji. Tylko był posłuszny swemu Panu. Bo jego życie zależało od jego Pana. I ja w tej mojej drodze do tego celu, o którym żeśmy czytali, chcę być posłuszny mojemu Panu. Chcę, żeby mnie prowadził tą drogą. Żeby mnie wychowywał, pokazywał mi, jakim mam być. Żebym się karmił Jego słowem. Żebym mógł kiedyś stanąć przed Nim. W tej światłości. To nie jest jakiś promyk w tunelu. To jest światłość naszego Pana, naszego Boga. To jest światłość, która oświetli. Nie będzie słońca, ani tam czytamy, a będzie jaśniał nam Bóg. Myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego wszystkiego, tej światłości. Ostatnio czytałem Księgę Wyjścia i dotknął mnie taki werset. Nie wiem, czy teraz go znajdę. Gdzie jest opisana plaga ciemności w Egipcie. Której to była taka ciemność, której można było dotknąć. I tam czytamy, że przez 3 dni była ta ciemność. Oni nie mogli powstać ze swojego miejsca. Jaka to musiała być ciemność? A w domach Izraela była jasność. Bo tam świecił im Bóg. Tam była nadzieja. Tam było Słowo Boże. A jaka jasność będzie w Nowym Jeruzalem? Że nie trzeba będzie słońca. Agnieszka mówiła o tym, że czuje się lepiej, jak już słońce wyszło, jak takie mocniejsze jest. Każdy lubi promienie słońca. Ciepło. To dobrze na nas wpływa. Ale jaki wpływ będzie miała ta jasność, której kiedyś doświadczymy? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Żona mi tu. Jest zawsze, żona jest zawsze pomocą. Przeczytam ten werset, to jest z Księgi Wyjścia, 10 rozdział. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie na ziemi Egiptu taka ciemność, że będzie można jej dotknąć. I Mojżesz wyciągnął rękę ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi Egiptu, która trwała 3 dni. Jeden nie widział drugiego i nikt przez te 3 dni nie podniósł się ze swojego miejsca. Lecz w domach wszystkich synów Izraela było światło. I my widzimy to światło. W naszych domach jest też światło. W naszych domach jest Pan. W naszych sercach jest Pan. Ja chcę być tak prowadzony. Taką drogą, jaką dla mnie wybierze mój Pan. Bo wiem, że On nie poprowadzi mnie złą drogą. Bo On to wszystko wie. On wie, gdzie jest niebezpieczeństwo w moim życiu. A jeśli nawet skieruje mnie tam, to wiem, że mnie uchroni od tego. Wiecie co, kochani, to to wszystko możemy wyczytać w Słowie. Ale każdy musi to sam przeżyć i dokonać wyboru. Bo tak jak ta moja nawigacja nie jest mnie w stanie zmusić do tego, bym jechał tak, jak ona chce, tak też Pan Bóg nie zmusi nas do tego, żeby Jego słuchać w naszym życiu. Żeby być Mu posłusznym. Żeby się każdego dnia zapierać, brać swój krzyż i nieść go. Tego nikt za nas nie zrobi. Każdy musi podejmować decyzje w swoim życiu. Ale nie jesteśmy bezbronni w tym, bo jeśli słyszymy Boży głos i tego Bożego głosu nic w naszym życiu nie zakłóca, nie zagłusza, to my go usłyszymy. Jeśli tego pragniemy, głęboko w sercu mamy takie pragnienie. Ale to musi być determinacja. Ja doświadczyłem czegoś takiego. Wołałem do Pana, żeby mnie z czegoś uwolnił i nie następowało to. I przychodziło zniechęcenie, rozczarowanie. Ale ja nie byłem w tym szczery do końca. A my musimy mieć szczerość i naprawdę chcemy, żeby musimy chcieć, żeby Pan nam to zabrał. To jest taki akt wiary. Samo się nie zrobi. I nie czekajmy też, że jeśli w naszym sercu będzie jakaś wątpliwość, że Pan to zrobi, że uczyni jakiś cud. Bo On przede wszystkim chce przemienić nasze serca. Badajmy nasze serca. Prośmy Pana, aby badał nasze serca, tak jak Dawid się modlił. Panie, badaj moje serce. Bo może tam coś jeszcze jest takiego, co przeszkadza w tym, żebym był tak blisko z moim Panem. Może jeszcze jakaś cząstka mojego starego człowieka tam się odzywa. Może jakieś zwątpienie jest. A może czasami brak decyzji. Chociaż on do mnie mówi, to ociągam się z decyzją. Nie podejmuję jej. Kochani, to są rzeczy fundamentalne. Ale jesteśmy to w stanie wszystko przejść i dokonać naszym Panem. Ale musimy Mu podlegać bezwarunkowo. Nie ma żadnych warunków. I wtedy dopiero przychodzi pokój, chęć modlitwy, czytania słowa. I wtedy jest taka głębia w tym wszystkim, że przeczyta się parę wersetów i to czasami człowiekowi, nie wiem, no może trzeba więcej czytać, ale przychodzi radość, napełnienie. Przychodzą myśli. To jest tak jak w małżeństwie. Spotkaliśmy wczoraj tą parę, która jest po 8 latach i oni już chyba mają siebie dosyć. Gdzieś ta żarliwość gdzieś odleciała. A to można mieć cały czas. Zarówno w relacji z żoną, z mężem, a przede wszystkim z naszym Panem. Mamy być gorący. Prośmy naszego Pana, żeby nas tego wszystkiego uczył. Posłuszeństwa, pokory, miłości, cichości. Na koniec jeszcze chciałbym przeczytać też rzecz, którą na pewno wiele razy wszyscy czytali. To jest 5 rozdział, 3 werset się zaczyna. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dotarli do celu. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie, na mojego Pana. Wierzę, kochani, w to, że jestem na drodze do mojego Pana. I mam tego pewność. I wszystkim życzę tej pewności. Aby ta droga zakończyła się w Królestwie. Chwała Ci, Panie Boże.